Wieczoryn, kanał Komanów. Inna niż inna, audycja popularno-naukowa, tylko w radiu WMFM. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj kończymy opowieść o jądrach atomowych. Oczywiście nie będzie to opowieść zamknięta absolutnie. To wiele się dzieje jeszcze w fizyce jądrowej, między innymi dlatego, że w fizyce cząstek elementarnych też bardzo wiele się dzieje. To jest jakby jeden z otwartych, z aktywnych kierunków działań współczesnej fizyki. Mówiłem o tym, że jądra są bardzo małe w stosunku do rozmiarów całego atomu, że podczas przemian jądrowych może być emitowane promieniowanie. No ale teraz zastanówmy się, jak same jądra są zbudowane, bo na poziomie szkoły średniej to mówi się o tym, że no, materia jądrowa no, to są nukleony, czyli neutrony i protony. I to jest właściwie wszystko. Liczba protonów mówi nam o liczbie atomowej danego pierwiastka, czyli identyfikuje pierwiastek, natomiast liczba neutronów i protonów łącznie daje nam liczbę masową. I teraz pierwiastki, które mają tą samą, pierwiastki, czyli jądra, w których jest tyle samo protonów, ale jest różna liczba neutronów, nazywane są izotopami. Izotopy mają tą ciekawą właściwość, że mają różne czasy rozpadu. Są izotopy, na przykład jak w przypadku węgla. W przypadku węgla mamy sytuację, kiedy najstabilniejsze są dwa izotopy. Węgiel C13, węgiel C12. To są jedne z najstabilniejszych izotopów w ogóle znane w przyrodzie. Węgiel C12 ma niemierzalnie długi czas rozpadu, czyli jest on ekstremalnie trwały. Ale już na przykład izotopy o znacznie mniejszej liczbie neutronów, tam C6, C7, mają bardzo krótkie czasy rozpadu, rzędu nawet ułamka sekundy. To samo dotyczy bardzo ciężkich izotopów. Także jest jakaś optymalna liczba protonów i neutronów, dla których dane jądro atomowe osiąga wyraźnie większą stabilność. Jak popatrzymy, porównamy sobie różne jądra atomowe, to się okaże, że no są takie wyspy stabilności, że są jądra atomowe, które są ekstremalnie stabilne przy odpowiednim układzie, przy odpowiedniej kompozycji, udziale protonów i neutronów. To nas prowadzi do pewnych koncepcji budowy jąder, no i te liczby, te wyspy stabilności, albo jak to czasami się nazywa, liczby magiczne, prowadzą nas do modelu powłokowego. Model powłokowy został zaproponowany poprzez analogię do modelu powłokowego atomów, w których elektrony krążą po orbitach o różnych promieniach, mniej lub bardziej oddalonych od jąder atomowych, no i z tymi orbitami były związane różne energie, ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że kiedy konfiguracja elektronowa stanowi konfigurację zamkniętą, czyli wszystkie możliwe obsadzenia na danym poziomie elektronowym są wypełnione elektronami, no to wtedy taki atom osiąga ekstremalnie wysoką stabilność, czyli ekstremalnie małą aktywność chemiczną. I takie pierwiastki nazywamy gazami szlachetnymi. To są gazy szlachetne, mają tą właściwość, że mają pozamykane orbity elektronowe, powypełniane całkowicie. One wówczas, takie pierwiastki, bardzo słabo wchodzą w reakcje chemiczne. Trudno jest je zaktywizować. I to samo, tą analogię przeniesiono na grunt jąder atomowych. Wprowadzono pojęcie liczb magicznych, czyli liczby protonów i neutronów, które gwarantują wyjątkowo wysoką stabilność takich jąder. No i też ten model powłokowy wówczas oznacza, że mówi, że no są takie konfiguracje, w których jakby zamykają się te powłoki wewnątrz jądra. To była jedna z koncepcji. Druga z koncepcji to jest model kroplowy, który przypomina z kolei krople na podobieństwo kropli wody. W kropli wody mamy cząsteczki wody, które są nieściśliwe i każda z tych cząsteczek wody no, zajmuje jakąś objętość. One wszystkie razem tworzą całą kroplę, ale woda generalnie jest nieściśliwa. I tutaj w tym przypadku tego modelu kroplowego to samo zaproponowano, zaobserwowano. Mianowicie nukleony są nieściśliwe, czyli jeżeli zwiększa się liczba nukleonów w jądrze, no to rozmiary jądra proporcjonalnie zmieniają się. Proporcjonalnie w sensie, nie w sensie liniowym, ale proporcjonalnie z pierwiastkiem, z pierwiastkiem trzeciego rzędu z liczby masowej. Tam jest taka zależność. No i to też ten model kroplowy tłumaczył stałą gęstość materii jądrowej, co było zaobserwowane chociażby w przypadku materii gwiazdowej. Oszacowania tutaj się zgodziły. Jest jeszcze i trzeci model struktury jądra atomowego. To już jest model kwantowo-mechaniczny, który sięga po narzędzia wprowadzone przez mechanikę kwantową, takie jak chociażby zasada nieoznaczoności, czy tunelowanie, czy rozmycie falowe. Generalnie chodzi o to, że no tak jak w poprzednich modelach, jądra atomowe są zbudowane z nukleonów, czyli protonów, neutronów. Protony i neutrony jeszcze mają wewnętrzną strukturę kwarkową. Neutrony zbudowane są z jednego kwarku U i dwóch kwarków D, natomiast protony z dwóch kwarków U i jednego kwarku D. Koncepcję kwarków zaproponował wspominany na początku dzisiejszej audycji Murray-Gell-Mann. I tylko że to jest tak, że mamy protony i neutrony, ale one nie są stabilne jako takie. One jeden w drugi mogą się zamieniać, oczywiście wymieniając między sobą też cząstki, tak zwane bozony pośredniczące. W zależności od rodzaju oddziaływania akurat hadrony, czyli protony, neutrony oddziałują silnie, a więc wymieniają między sobą gluony, ale też przecież powiedziałem wcześniej, że takie jądra mogą ulegać rozpadom, może się pojawiać promieniowanie beta minus, może się pojawiać promieniowanie beta plus, a z tym promieniowaniem wiążą się pojawienie się oddziaływań słabych, jądrowych słabych, bo zarówno elektrony, jak i pozytony są leptonami. A skoro mamy obecność leptonów, więc na pewno mamy oddziaływania słabe. No i tym sposobem kółko nam jak gdyby się zamyka. W modelu kwantowo-mechanicznym, tak jak mówiłem, no nie tylko jest to rozmycie, czyli nie ma takiego ściśle określonego miejsca, że tu mamy proton, tu mamy neutron, tylko one jak gdyby cały czas tak falują, zmieniają płynnie się jeden w drugi, wymieniając przy okazji te bozony pośredniczące. Obowiązuje też zasada nieoznaczoności. Zasada nieoznaczoności mówi, że jeżeli układ ma jakąś energię przez nieskończenie długi czas, no to może przez dostatecznie krótki czas tą swoją energię nawet zwiększyć, o ile tylko ten iloczyn nieoznaczoności energii i czasu nie przekracza pewną wielkość krytyczną, czyli skok energii jest powiązany ze skróceniem czasu obserwacji. Czyli w dowolnie krótkim czasie taki układ jądrowy może przyjąć dowolnie dużą energię. To jest efekt zupełnie nieklasyczny. Mechanika klasyczna nie jest w stanie tego wytłumaczyć, ale dzięki temu na przykład można tłumaczyć rozpady jądrowe. No bo czymże jest rozpad jądrowy? No, mamy podział jądra, niestabilność. Skąd te niestabilności się biorą? Jądro jako takie jest spajane przecież w całość, no i nie ma powodu, dla którego miałoby się rozpaść. A jednak rozpady promieniotwórcze są obserwowane. W związku z tym muszą się pojawiać jakieś niestabilności. Te niestabilności, im są gwałtowniejsze, tym ich źródłem muszą być procesy zachodzące w bardzo krótkim czasie, bo tylko im większa energia jest jest uwalniana w takim procesie, no tym oczywiście czas zachodzenia takiego procesu musi być bardzo krótki, żeby no nie naruszać tej zasady nieoznaczoności. Czyli mogą się tam dziać różne rzeczy, jeżeli tylko dzieją się dostatecznie szybko. To coś tak, taka analogia, jak patrzymy na coś i zamkniemy oczy. Jeżeli zamkniemy oczy na bardzo krótko, no to jeżeli układ miałby się zmienić, gdy na niego nie patrzymy, to te zmiany musiałyby być bardzo gwałtowne. Natomiast jeżeli zamkniemy oczy na długo, no to zmiany mogą zachodzić Zmiany mogą zachodzić dowolnie długo. Rozgadałem się, czas nas nieubłaganie goni, a tu weekend za pasem. Temat jądra atomowych jest jeszcze długi, można by o tym opowiadać i opowiadać, opowiadać. Tym bardziej, że wiąże się z kolejnymi opowieściami o cząstkach elementarnych, o których już tam wcześniej, w których audycjach poprzedniego sezonu mówiłem, ale prawdopodobnie wrócimy jeszcze do tego, tym bardziej, że tak jak przewiduję, prawdopodobnie tegoroczna Nagroda Nobla z fizyki pójdzie do naukowców zajmujących się fizyką cząstek elementarnych albo mechaniką kwantową, bo to jest obecnie najbardziej topowe. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z tą opowieścią, że zainspirowałem Was do samodzielnych poszukiwań. Wieczorynka naukomanów, inna niż inna audycja popularno-naukowa, tylko w radiu WMFM. Słyszymy się za 2 tygodnie, w sobotę już w... Nie, to jeszcze będzie wrzesień. To jeszcze będzie trzecia wrześniowa audycja. Słyszymy się 30 września, tuż po godzinie 18 w radiu WMFM na fali 95,9 MHz. Ja się już teraz żegnam. Dziękuję za spędzenie ze mną tego czasu. Sławek Kulesza, Wieczorynka Naukomanów. Było mi bardzo miło i do usłyszenia.